Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest takie włoskie zawołanie tradutore traditore, czyli tłumacz to zdrajca, które z góry zakłada, że przykład jest czymś zupełnie innym niż oryginał i że winę za to ponosi oczywiście tłumacz. Trudny punkt wyjścia, myślę, dla takich osób jak Krzysztof Puławski, który przekłada Yeatsa. Czujesz się zdrajcą?
Do pewnego stopnia, niewątpliwie, aczkolwiek nie wiem, czy należy mnie o to oskarżać, czy należy mi za to dziękować.
To muszą ocenić dwujęzyczni czytelnicy.
Tak.
Ci, którzy znają angielski i polski.
I polski, i jeszcze mają jakiś taki słuch literacki, bym powiedział, dodatkowo, żeby móc zobaczyć, jak te teksty grają ze sobą, w jaki sposób one ze sobą rozmawiają. Bo przekład nie jest bezpośrednim odwzorowaniem oryginału, tylko jest rozmową z oryginałem. Zmienia oryginał na bardzo wielu poziomach. Każdy przekład. Zaczynając od długości słów, to nie są tej samej długości słowa, prawda? Poprzez brzmienie tych słów,
inaczej,
prawda, rytm tych słów, tego, co te słowa niosą, tak zwane pola znaczeniowe czy pola semantyczne, one się różnią. Polski ser to nie jest francuski fromage, chociaż jakąś część wspólną ze sobą mają. Dalej, na poziomie zdania to jest inna składnia, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę język angielski, inna długość tych zdań i tak dalej, i tak dalej. To na bardzo wielu poziomach się to wszystko zmienia. Tyle tylko, że my w zasadzie w większości przekładów nie mamy pretensji do tłumacza o to, że zmienia różne rzeczy. Ja nie słyszałem, żeby w przypadku na przykład tłumaczenia umowy handlowej ktoś się domagał ładnego języka, prawda? Albo żeby były asonanse, albo coś takiego. Te wszystkie poziomy dotyczą głównie przekładu literackiego, a w szczególności tłumaczenia poetyckiego. A już w takim największym stopniu tak zwanego tłumaczenia melicznego, czyli do śpiewania, czyli inaczej mówię, no piosenek, które można śpiewać.
Yeatsa da się śpiewać?
Yeats był śpiewany, to z całą pewnością. Było dwóch bardzo ważnych poetów angielskich, których można śpiewać i którzy w ogóle w tytułach dawali swoich wierszy, piosenka, pieśni, jakkolwiek to nazwać, prawda? Jakkolwiek to, bo to jest song cały czas po angielsku.
Szekspira się śpiewa.
Szekspira się, świetnie się śpiewa. Oczywiście i on tam, zresztą też tam są piosenki. Potem był William Blake, który sam śpiewał swoje piosenki, nie znamy tych melodii niestety. A następnie był William Butler Yeats, który odkrył również Blake'a. I ta śpiewność, w ogóle śpiewność jest jedną z cech charakterystycznych języka angielskiego. Jak po angielsku ktoś mówi, a zwłaszcza kobieta, to ona idzie jakby z głosem nieco wyżej. To już zaczyna się rodzaj piosenki. Jest to bardzo ładne do słuchania. Jest to język bardzo ładny do słuchania. I wydaje mi się, że nieprzypadkowo zresztą język angielski jest bardzo często wykorzystywany no właśnie do śpiewania, prawda?
W przeciwieństwie na przykład do niemieckiego, mam wrażenie, który jest trudnym językiem do śpiewania. Ale my nie o śpiewności, a bardziej o tłumaczeniu. I wróćmy do tego, bo w twojej książce jest ciekawy wstęp twojego autorstwa właśnie o tym, czy poezję da się w ogóle przetłumaczyć. Pesymistycznie oceniali taką możliwość i Dante Alighieri, Benedetto Croce czy Julian Przyboś. Ty podejmujesz taką próbę z wierszami Yeatsa. Dlaczego? Dlaczego Yeats?
Dlatego, że wydaje mi się, że w przypadku tych wszystkich myślicieli, przekładoznawców, którzy uważają, że poezji nie da się tłumaczyć, jakby w grę wchodzą nierealistyczne oczekiwania. To znaczy, oni by chcieli, żebyśmy mieli dokładnie ten sam produkt,
jeden
że się tak wyrażę, w języku docelowym. A tak się nie da. Natomiast, tak jak powiedziałem, my poprzez przekłady podejmujemy rozmowę z oryginałem, podejmujemy rozmowę z tą kulturą. To nie ja powiedziałem, to powiedział już Jerzy Jarniewicz, że te wszystkie przekłady bardzo wzbogacają polszczyznę. A nowe przekłady klasyków, na przykład w tej chwili mamy nowy przekład Joyce'a, doskonały.
Ulyssesa,
pióra Macieja Świerkockiego. One jakby odkrywają dla nas na nowo te dzieła, one pozwalają spojrzeć z innej strony, one wzbogacają polszczyznę w olbrzymim stopniu, również jeśli idzie o śpiewność właśnie języka polskiego i pozwalają nam na coś nowego. O ile w przypadku prozy, to musimy jakieś ramy zdroworozsądkowe zachować. Mamy kilkanaście przekładów Alicji w Krainie Czarów na przykład na język polski. A jeden przekład nosi tytuł...
Czy Ani z Zielonego Wzgórza.
Czy Ania... O to więcej. Ponad 20 jest. Tak,
sporo.
Bo to ja nie wiem dlaczego aż tyle. Łącznie z tym najnowszym, prawda?
Ania z Zielonych Szczytów.
Anny Bańkowskiej. Więc tutaj ja bym jednak próbował zachować jakieś racjonalne ramy. To o tyle w przypadku poezji to the sky is the limit, jak mówią Anglicy, to znaczy po prostu jak najwięcej, byle ciekawych, byle fajnych, one mogą mieć różny charakter. I teraz no, to, co usiłowałem zrobić w tym eseju, to jakoś to uporządkować. Znaczy pokazać, że one mogą być różne, te przekłady.
Z Krzysztofem Puławskim, tłumaczem z Supraśla, rozmawiamy sobie o przekładach i o wierszach Yeatsa. Za chwilę więcej właśnie na temat samej twórczości tego irlandzkiego poety.